Proszę Państwa, mam przed sobą książkę fascynującą, ale bardzo trudną, ponieważ w tej książce Lloyd Levlin Jones opisał Persów, czyli epokę wielkich królów, bardzo dokładnie. Jest masę nazwisk, jest masę faktów i żeby przedrzeć się przez te wszystkie fakty, naprawdę trzeba samozaparcia. Nie jest to książka do poduszki, jest to książka, którą warto przeczytać i dowiedzieć się o Persji, która to Persja była w określonym czasie większa od Rzymu, od Cesarstwa Rzymskiego i od Egiptu. Pani Urszula Pawlik, krytyczka literacka i tłumaczka z literatury niemieckiej, oczywiście tę książkę przejrzała, przeczytała bardzo dokładnie i ja chciałbym, żeby pani na początku powiedziała troszkę o tej Persji, o której nie wiemy wiele, bo mówimy przez cały czas o Rzymie, mówimy czas o Egipcie, natomiast Persja gdzieś tam umyka i w zasadzie znamy takie nazwiska jak Cyrus, Dariusz, Xerxes, prawda? No ale jak ich połączyć z tym wielkim molochem państwem?
Przede wszystkim, panie Marku, pozwolę się nie zgodzić, że książka jest trudna. Książka jest fascynująca. Ją się czyta jak kryminał. Ją się czyta częściowo jak bajkę z tysiąca i jednej nocy.
Ale trzeba czytać ją bardzo uważnie.
Ale trzeba ją czytać bardzo uważnie. I książka jest ogromną niespodzianką, bo po raz pierwszy przedstawia historię Persów z perskiego punktu widzenia. Tu są po raz pierwszy fakty opisane na podstawie źródeł perskich. Dlaczego? No, dlatego, że do tej pory opieraliśmy się na Grekach, a przede wszystkim na Herodocie, na jego dziejach, a Herodot był ogromnym kłamczuchem, dokładnie takim kłamczuchem jak nasz Gal Anonim. I podciągnął za szelki Greków, postawił ich na piedestale, a Persów jako barbarzyńców, jako hołotę, która ściągnęła i dała się pobić. Nic bardziej mylnego. Otóż Persja to był ogromny kraj, który, jeżeli tak dzisiaj spojrzymy na mapę, to jeżeli pójdziemy od północy tego kraju, to północne rubieże tego kraju to były południowe granice obecnej Rosji. Z drugiej strony jesteśmy na, jeżeli dojdziemy do południa, to było to była Zatoka Ormus, czyli wszystkie te obszary należały do Persów. To był Iran, to była Syria i wiele, to była Azja Mniejsza, Azja Środkowa. Natomiast idąc od wschodu, granicą to była rzeka Indus, czyli Indie, a zachodnią granicą to były granice Bałkanów. No, z punktu widzenia greckiego, jak czytamy Greków, to Macedonia była grecka. Nic bardziej mylnego, to był protektorat, czy to była tak naprawdę kolonia perska i więcej zwyczajów perskich na dworze macedońskim Filipa czy Aleksandra mieliśmy niż tych zwyczajów greckich. I imperium miało to do siebie, że istniało bardzo krótko, bo raptem 220-230 lat.
Czyli to imperium perskie było ogromne, bo z jednej strony Macedonia, a z drugiej strony sięgało aż za Kabul, prawda?
No,
i
Indie.
Za Marakandę.
Tak.
No i to już pani powiedziała, i Indie też i tak dalej. Czyli składało się ono z 23 różnych państw.
Narodów, można powiedzieć.
Tak. Ale co ciekawe, Persowie, jeśli chodzi o te podbite narody, nie zmuszali te narody do tego, żeby one używały języka perskiego,
nie.
Tylko miały swój język.
Każdy kraj miał swój język, swoich bogów, swoje zwyczaje, swoje obyczaje. Nie było tak jak w przypadku Rzymian, czy w przypadku Egiptu, że oni chcieli narzucać swoją kulturę. Nie każdy mógł żyć,
język,
miał
religię,
prawo
i tak dalej.
Żyć po
po swojemu.
I mimo, że kraje były całkowicie podbite, musiały płacić swoje daniny, to zostawiano im bardzo dużą autonomię. No i też, żeby skrócić dystans do administracyjny, wybudowano szereg wspaniałych dróg. Proszę sobie wyobrazić, że z jednego krańca tego imperium, czyli z Indii do Macedonii, podróżowało się miesiąc, co na tamte czasy było błyskawicą. Jedwabny szlak, którymi karawany jeździły przez tamto terytorium, to zajmował tych 5, 6, 8 miesięcy nawet, co było bardzo, bardzo długo. A tu poczta idzie z miesiąca na miesiąc. Szlaki te były chronione. Miały swoją, można powiedzieć, w dzisiejszym rozumieniu policję. Miały regularne stacje pocztowe, miały regularne schroniska, gdzie można się było zatrzymywać. Miały tak świetną organizację, że konie czy wielbłądy zawsze czekały. Ktoś, kto przyjechał, posłaniec czy poczmistrz, jednego dnia wieczorem rano dostawał świeżego rumaka, świeżego dromadera
i gnał dalej.
No,
to państwo musiało też mieć 4 stolice.
Tak, żeby to skrócić administracyjnie, żeby to rządzić, zarządzać równomiernie, były 4 stolice. I ostatnią z tych stolic, która budzi największe emocje, która została wybudowana w 518 roku naszej ery przez Dariusza I, jednego z wielkich władców Persji, to było Persepolis. Co to jest Persepolis?
Przepraszam bardzo, powiedziała pani naszej ery, przed naszą
przed
erą.
Przed naszą erą.
Jeszcze raz.
I ostatnia stolica została wybudowana w 1518 roku przed naszą erą przez Dariusza I, jednego z najpotężniejszych królów, twórców potęgi Persji. Co to było? Persepolis. Perse od słowa greckiego Persowie, polis miasto, czyli nazwane miasto Persów. Miasto, które jeszcze dzisiaj budzi ogromne emocje i należy do perełek architektury, które miało szalenie dramatyczne dzieje. Największe, najwspanialsze, najbogatsze miasto starożytności, gdzie Rzym w porównaniu z tym miastem, czy Teby, to był drugi albo nawet trzeci garnitur. Gdzie, proszę sobie wyobrazić, wyplantowano teren w skale i stworzono platformę wykutą w skałach, idealnie równą 125 tysięcy metrów kwadratowych, 125 hektarów pod rezydencję króla i pod tę centralną część, bo Persepolis składało się z rezydencji króla, a rezydencja króla to był jego pałac. To była sala audiencyjna, najpiękniejsza, największa sala tronowa na świecie, którą do dzisiaj znamy. 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Do tego jeszcze było to oparte na 72 identycznych, wspaniale rzeźbionych kolumnach, która każda była zwieńczona albo łbem barana, albo łbem lwa, albo głową orła i każda z tych kolumn miała po 24 metry. Dzisiaj możemy 14 tych kolumn jeszcze oglądać. Była wspaniała brama królów, która się dzisiaj częściowo zachowała. Był skarbiec, który nie miał sobie równego na świecie. Skarbiec miał też powierzchnię prawie 1000 metrów kwadratowych. Do tego dochodziła część administracyjna, do tego dochodziły wspaniałe, monumentalne schody i fryz, który zachował się dzięki temu, że historia zasypała to miasto piaskiem, gdzie były przedstawione 23 narody składające hołd, przynoszące dary królowi. To możemy dzisiaj oglądać. I to Persepolis, które jest w części odkopane. One jest odkopane, no powiedzmy sobie w połowie, jeśli dobrze pójdzie, jeszcze dziś zapiera dech. I to
ale
państwo...
ja chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli dwa słowa o haremie, który to harem funkcjonował w tym Persepolis i to było jakby państwo w państwie. Tak. Bo my na co dzień wyobrażamy sobie harem, to piękne kobiety, które zaspokajały erotyczne potrzeby pana, króla, sułtana. A to tak nie było.
Oj nie, harem to było państwo w państwie. To był oddzielny kompleks pałaców. Nie jeden pałac, ale kompleks pałaców i kompleks towarzyszących mu budynków. Otoczony szczelnie murami, pilnowany. Potem my znamy ten harem sułtański, turecki, który się bardzo różnił od haremu
Perskiego.
Haremem rządziła zawsze matka sułtana, czyli matka Szachin Szacha. Ona miała bardzo dużo do powiedzenia. Ona współtworzyła politykę. Ona miała swój własny majątek. Ona miała swoją własną straż i ona rządziła haremem. A rządzenie haremem wcale nie było takie proste, bo harem miał swoją strukturę. Najpierw były oficjalne żony. Oficjalne żony to były małżeństwa zawierane w celach dynastycznych, po pierwsze, a drugie w celach zacieśnienia polityki wewnętrznej, jakiejś skonsolidowania. Jeżeli były 23 narody podporządkowane, to nie była to reguła, ale przyjęło się, że z każdego z tych podbitych ludów Szachin Szach poślubi jedną żonę. Każda żona przybywała ze swoim własnym orszakiem, ze swoim własnym skarbcem, można powiedzieć, bo to nie były biedne dziewczyny. I to była druga kasta, kilkanaście żon, którymi zarządzała
matka
Szachin Szacha, króla królów. Potem były nałożnice i konkubiny. To były też dwie różne, niezależne od siebie kasty. Nałożnice i konkubiny były to te kobiety, z którymi Szach, mówiąc tak kolokwialnie, się przespał.
I płodził dzieci też.
Płodził dzieci również i one, każda noc spędzona z Szachem była odnotowywana w specjalnym rejestrze, w specjalnej księdze, którą prowadziła matka króla królów. I stąd dzieci były odpowiednio wpisywane do tej księgi. Nie daj Boże, że zdarzyło się coś, że data odwiedzin u Szacha nie korelowała z datą urodzin. Takie dziecko wraz z matką się topiło albo kamieniowało.
Bo oznaczyło, że ta kobieta zdradziła po prostu
Szacha. Tak jest. I nałożnice miały status wyższy od konkubin. Nałożnice to były te, które się, które, z którymi Szach obcował niejednokrotnie, które były mu jakieś takie milsze sercu, które mu się bardziej podobały. A konkubiny to były te jak gdyby wyczekujące, które miały być przedstawione Szachowi. To były panny czekające na to, aż je Szach zaszczyci. Potem był własny system służących, fryzjerek łaziebnych, kąpielowych. No, harem taki liczył co najmniej kilkaset osób. Natomiast w przypadku królów perskich, sam dwór matki króla to było kilka tysięcy osób. Matka króla miała około 5000 osób, miała własne posiadłości, własny majątek, mogła również reprezentować interesy szacha. No, a ona już bezwzględnie decydowała o tym, co się działo za ścianami haremu. Ona decydowała, które dziecko przejdzie okres dzieciństwa, a któremu się to nie uda. Nagminnym środkiem używanym w haremie to była trucizna, bo na przykład taki Dariusz I miał około 80 synów i trzeba było to jakoś ze sobą pogodzić. I między innymi ta wielka polityka haremowa doprowadziła do tego, że państwo perskie żyło tak krótko i że państwo perskie upadło. Dlaczego?
Właśnie, dlaczego harem akurat?
Każda matka, każda konkubina, każda nałożnica, każda żona miała swoje interesy. Z reguły, jeżeli tych żon było kilka, każdej zdarzyło się, albo większości zdarzyło się urodzić syna. W polityce dynastycznej Persów nie było takiego zwyczaju, że najstarszy potomek był automatycznie następcą tronu. Następcę tronu wybierał król, ten król królów. I panie, każda chciała, żeby to jej syn był tym, który zasiądzie na tronie, który stanie się następcą. Dlaczego? No jedna rzecz, ona stawała się szarą eminencją w państwie. Tak naprawdę drugą najważniejszą osobą po szachu. Następnie mogła rozdawać karty tak, jak chciała, i ona poniekąd rządziła potem tym całym haremem i mogła gromadzić bogactwa, jakie chciała.
Nie tylko haremem, ale i królestwem w pewnym momencie
ale
mogłaby rządzić.
I królestwem też. No i teraz weźmy na to, było 5 żon i 10 synów. I każdy z tych 10 synów miał równe prawa do tronu. I w ten sposób każdy z 10 stanowił zagrożenie, czy też 9 stanowiło zagrożenie dla 10. Z reguły szach wybierał jednego. On stawał na czele państwa, powiedzmy sobie, obejmował rządy w Persepolis, w głównej stolicy, i pozostali synowie, mogła im przypaść jedna z 3 pozostałych stolic, już nie byli szachin szachami, tylko szachami, a dalej były jeszcze prowincje i jeżeli starczyło prowincji dla nich, no to te 23 prowincje zostały obsadzone, wtedy już nie nazywali się szachami, ale satrapami.
Właśnie, bo to były satrapie.
Satrapie. Ale zostało jeszcze kilku, jeżeli taki Dariusz miał 80 synów, 23 satrapów mogło być, 3 szachów plus 1 szachin szach. To co zresztą? Ci, o ile ich nie wymordowano, nie otruto, a tym się trudniły głównie panie, w haremie sprzątając w wieku do 8 lat, bo tak długo dzieci przebywały w haremie, potencjalnych następców, a potem już odpowiednimi intrygami, to wybuchały wewnętrzne spory, wewnętrzne wojny. Bracia się brali za łby i każdy potem koncentrował się przede wszystkim na tym, żeby głównie utrzymać swój tron albo zachować życie i utrzymać swój tron, a to się odbywało kosztem braci. Im bardziej satrapowie chcieli natomiast albo stać się hanami, a hanowie chcieli stać się szachami, a szachowie chcieli stać się szachin szachem. No i dochodziło do tych wewnętrznych sporów, co osłabiało bardzo królestwo i co doprowadzało do tego, że jak była inwazja na zewnątrz, a akurat w poszczególni braciszkowie brali się za łby, no to to się kończyło, jak się kończyło. I taki właśnie moment wykorzystał Aleksander Wielki.
No właśnie, przychodzi rok 330 przed naszą erą. Aleksander Wielki zdobywa Persepolis. W jaki sposób? I co się dzieje z tym cudownym miastem? Co się dzieje z tymi ludźmi, którzy tam żyli?
Właśnie, bracia się biorą za łby. Aleksander Wielki wykorzystuje w sposób genialny te wzajemne, bardzo krwawe potyczki.
Macedoński Aleksander.
Macedoński, mówimy o synie Filipa II, Aleksandrze Macedońskim, który był tak naprawdę satrapą, jednym z satrapów. Czyli tutaj Aleksander włącza się do gry. Ma doskonałe rozeznanie, bo ma doskonałych szpiegów. I co mu pozwala wedrzeć się w głąb Persji. Między innymi taki trik, że jego szpiedzy, jego zwiadowcy donoszą, że harem i królowa matka, matka króla królów, jest w drodze z jednej ze swoich posiadłości do Persepolis. Są tam wszystkie żony i większość dzieci króla. W związku z tym nie koncentruje się na to, żeby napadać z wojskiem i walczyć, tylko napada na ten harem, eskortowany przez eunuchów, eskortowany przez mniejszą ilość wojska. Łapie ten harem cały i już ma w ręku największy argument. Zaczyna się układać z królem o władzę. Ja ci dam, albo ja nie zemszczę się na twojej rodzinie, ale w zamian za określone warunki. Jest pewne zamieszanie, jest pewna niepewność. Król usiłuje negocjować zamiast iść na całość. Z drugiej strony ma ogromne wojska. I tak naprawdę mówiąc w dużym skrócie, to położenie łapy na rodzinie Szachin Szacha otwiera Aleksandrowi Macedońskiemu drogę do Persepolis. Zdobywa to Persepolis na skutek zdrady. W momencie, jak on zdobywa Persepolis, Szachin Szach, na skutek tego, że wydał go jeden z satrapów, jest już martwy, bo doprowadzono do jego śmierci. Persepolis nie ma, czy imperium nie ma króla. Aleksander wchodzi do Persepolis. Miasto jest tak bogate, że rabuje je przez 4 miesiące. Ileż tego było?
No właśnie.
No, największy skarbiec na świecie wpada w ręce właśnie Aleksandra Wielkiego. Jest to tak wielki skarbiec, że samego złota i srebra wywozi 7,5 tysiąca ton. Co to znaczy? To znaczy, że wywozi 10 tysięcy par mułów, musi ciągnąć wózki,
wozy,
żeby wywieźć te zapasy złota, które są. I to nie wszystko. Jest 3,5 tysiąca wielbłądów objuczonych, które wywożą klejnoty i kamienie szlachetne. Tylko tego mamy 3,5 tysiąca plus 20 tysięcy wołów, bo 10 par. I jeszcze do tego mamy karawanę, która jest karawaną dodatkową, na którą składa się prawie pół miliona. Wartość prawdopodobnie przesadzona, bo to jest Herodot, bo to jest 500 tysięcy różnych wózków ręcznych, czegoś takiego, gdzie wywozi się inny dobytek. No jeśli nawet 1/10 tego byśmy, to jest 50 tysięcy. Czy byli w stanie tyle wózków wywieźć, no to nie wiadomo. W każdym razie to złoto wywiezione i te klejnoty na wielbłądach robią wrażenie. No i Aleksander się bawi, pije, rabuje Babilon. Aleksander...
Persepolis.
Persepolis. Aleksander Babilonu nie splądrował. I w pewnym momencie dochodzi do uczty, jak niesie wieść, ale to wiemy już nie ze źródeł Herodota, tylko z późniejszych źródeł znalezionych w XX wieku na terenie Persepolis, taką kronikę, gdzie Aleksander jest ustawicznie pijany. I pewnej pijackiej nocy on się zabawia w gronie swoich koleżków, generałów byśmy mogli powiedzieć, największych wodzów, i jest tam Hetera. Hetera to jest taka kurtyzana wyższego rzędu.
Kurtyzana,
kurtyzan takiej wysokiej klasy, prostytutka, luksusowa call girl, byśmy dzisiaj powiedzieli. I podobno ona, znamy nawet jej imię Thais, namawia Aleksandra do tego: jeśli mnie kochasz, jeśli mnie chcesz, to udowodnij, że jesteś taki wielki, jaki jesteś. Co to znaczy? No podpal to miasto.
Spal. Persepolis. I on to robi.
W pijanym widzie to robi. Tak mówi legenda, ale w grę weszła archeologia i okazało się bardzo wcześnie z naszego punktu widzenia, z punktu Persepolis, bardzo późno, w latach 60. odkopano
XX wieku,
dokopano się do tej warstwy i co się okazuje, nie mogła to być jedna pochodnia, która spaliła to wspaniałe miasto. Okazuje się, że były tam stosy nagromadzonego drewna i równocześnie jednej nocy, czy jednego dnia, w każdym razie w ciągu jednej doby podpalono Persepolis z kilkudziesięciu punktów. Także miasto płonęło jak pochodnia, ale nie zniszczono całego miasta.
No właśnie, co się dzieje dziś z Persepolis? Bo przecież te wykopaliska archeologów trwają.
Tak, miasto jako spalone zostało opuszczone, ludność je plądrowała, tam były te wspaniałe marmury, te wspaniałe cegły glazurowane, zresztą fragmencik tego, jak wyglądały miasta perskie, możemy zobaczyć w muzeum w Pergamonie, gdzie mamy tą cudowną bramę Isztar, taką lazurową z wizerunkami smoków. I miasto...
To jest ta brama wszystkich ludów, tak?
Nie, brama wszystkich ludów znajduje się do dzisiaj w Persepolis. I to jest brama, która została narażona na najwięcej ataków, bo w VI wieku przyszli po tym spaleniu wielkim, miasto leżało na pustyni, ogrody zniszczono, system kanalizacji, miasto było dokładnie skanalizowane, były wodociągi podziemne, gdzie popadało w ruinę, ale nastąpił kolejny podbój tego, co było kiedyś Persją. W VI wieku naszej ery wkroczyli Arabowie i Arabowie zniszczyli większość posągów, w tym tą wspaniałą bramę, częściowo posągi, bo one miały wizerunki ludzkie, a wszystko, co jest wizerunkiem ludzkim, należy zniszczyć. No, jak już na szczęście część miasta przez tych 11 wieków została zasypana, no i Arabowie też odeszli w niebyt. Znowu państwo się odbudowało, znaleziono ropę, nastała era dynastii Pahlawich i Pahlawi, ostatni szach Iranu,
Reza Pahlavi,
postanowił odbudować Persepolis. No i na bazie wykopalisk, bo wykopaliska zaczęły się za czasów jego ojca w 1931 roku, kontynuował te wykopaliska na wielką skalę i postanowił odbudować Persepolis. Zrobił w związku z tym największy event, tak byśmy powiedzieli
dziś, tak?
W 2018 roku na 2,5 tysiące lat istnienia, nie, w tysiąc, w 1978 roku na 2500 istnienia Persepolis zrobił ogromną fetę, gdzie ściągnął ludzi z całego świata, pokazał Persepolis, pokazał swoją wizję, odtworzył armię, gdzie wszystkie formacje, które wtedy biły się w Persji,
zostały zaprezentowane.
No, ale niestety znamy los szacha. Szach musiał uciekać, wywiózł ogromną ilość skarbów i nastał Chomeini. Chomeini, znowu muzułmanin, który postanowił, bo dla niego to był relikt diabła, zniszczyć to miasto. I były takie formacje ISIS, te najbardziej takie radykalne, i on postanowił zaminować to miasto, wysadzić Persepolis w powietrze, wstrzymał wszystkie zabytki, wykopaliska archeologiczne, wjechał z buldożerami i w tym momencie zaczęła się wielka akcja ONZ-u ratowania tego miasta. Rzutem na taśmę w 1978 roku, jak już te buldożery stały, już pirotechnicy byli gotowi do odpalenia, miasto zostało wpisane na światową listę dziedzictwa narodowego i wtedy Chomeini miał związane ręce. Wsadzając to w powietrze, narobiłby sobie ogromnych wrogów. Sytuacja była bardzo zapalna, nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. I tym sposobem Persepolis ocalało. To tak w ogromnym skrócie, przeskakując.
I te ruiny można oglądać do
ruiny dziś. Można oglądać do dziś, to co zostało, no i to co jest jako tako konserwowane. Na dzisiaj nie są prowadzone praktycznie żadne wykopaliska, bo nie jest to według linii historii. Arabowie chcieli całą tą historię zamieść pod dywan i zniweczyć to państwo. Na szczęście w czasach szacha i wcześniejszych udało się odkopać tabliczki, udało się je odczytać, co też nie było proste. I efektem tego jest ta wspaniała książka.
No więc właśnie, ta książka, proszę Państwa, Persepolis, epoka wielkich królów, jest fascynująca, warto ją przeczytać. A o tym ułamek tylko powiedziała dzisiaj pani Urszula Pawlik. Tego, co my znajdziemy w tej wspaniałej, wspaniałej książce, która informuje nas o wielkim, wielkim państwie, które przez historię i przez nas wszystkich zostało zapomniane. Ale warto wracać do tego, że byli Persowie, tworzyli wspaniałą kulturę, mieli cudowne obyczaje i potrafili odnosić się do innych podbitych ludów z godnością. To też jest bardzo istotne. Musimy o tym pamiętać. Nie niszczyli tych ludów jak Rzymianie czy Egipcjanie, nie zmuszając ich do przyjmowania własnych wierzeń, religii i własnej kultury.
A czy pan wie, panie Marku, że Persepolis to jest jedyne miasto na świecie starożytnym zbudowane nie przez niewolników, a wolnych ludzi? Tam pracowali normalni robotnicy ściągnięci z całego świata, którym płacono, którym zapewniano warunki socjalne, ubezpieczano ich na wypadek wypadku i śmierci, zabezpieczano rodziny i dawano im miesięczne urlopy.
Proszę Państwa, to wszystko można znaleźć w tej książce i takie ciekawe informacje też można usłyszeć w Radiu Katowice, kiedy przychodzi pani Urszula Pawlik i opowiada te cudowne historie, o czym czasami milczy historia, ale my nie. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, kłaniamy się Państwu. Wszystkiego dobrego.